Nazywam się Franek Bizoń. Urodziłem się w 40 roku. Od tego czasu w Targanicach. No, jakby nie praktycznie całe życie w Targanicach się kręcę. No tu mieszkam zawsze. No, poza tym, że 2 lata no, to wojsko zabrało. No to tu nie byłem. A tak to na terenie Andrychowa najczęściej pracowałem. No kiedyś. Pierwsze w takiej firmie krakowskiej. Tu rozbudowywały się te zakłady andrychowskie, jak AZPB, WSW, w AFM-ie. No to to było przedsiębiorstwo instalacji przemysłowych. No to nie jako w budownictwie, ale instalacji. Grzewcze, wodne, kanalizacyjne. Potem pracowałem w WSW jeszcze 6 lat, a potem w PSS-ie już. Obecnie no to już całkiem na emeryturze. No i praktycznie cały czas z pszczółkami żyję. 60 parę lat.
A jak to się zaczęło, że pan się zaczął zajmować tymi pszczołami?
A to ojciec mój miał pszczoły zawsze. No i tak potem i bracia przecież. Józek, Staszek, Bolek. No, nas było 10. No.
Jakby pan był miał powiedzieć, na czym polega praca z pszczołami, tak w cyklu rocznym? Tak zaczynając, nie wiem, od której pory zimy i wiosny, jak pan uważa? Od czego to najlepiej zacząć opowieść?
No, może najlepiej od wiosny, bo to jest najprzyjemniejszy okres w pasiece. Pszczółki spokojne, jeszcze jak jest. Przykładowo no, na wiosnę to praktycznie wszystko kwitnie, no więc. No i przede wszystkim młoda pszczółka, no to jest spokojna, bardzo fajnie się robi, nawet czasem to ani dymku prawie nie potrzeba, ani maski brani. A potem no lato, no to lato, różnie to jest. Trzeba i po drzewach czasem się spinać za nimi, bo jak się roją. A potem tak jak teraz w jesieni już, no to jest ciężka praca z tym. No tak, jesień, raz, że pszczoła przeważnie już jest starsza pszczoła, jest trochę złośliwa. W terenie nie ma nic prawie. No a pszczoła ma to do siebie, że ona wszędzie no, penetruje teren i na nic nie znajdzie, no więc. Trzeba ich nawet karmić, tak jak teraz, no bo i ciężko się robi, dlatego, bo jak się robi przykładowo na wiosnę, czy jest zbiór w lesie na przykład, spać wystąpi, to se tam można grzewać, ul się rozgrzebie i nic się nie dzieje, one są spokojne, bo mają co robić. A najgorzej tak jak teraz jest jesień, to one instynkt im podpowiada przecież, że zima przychodzi i zapasy trzeba robić. No więc cisną się, jakby tylko ul gdzieś otworzył. Od razu ich jest ileś, no i złośliwe się robią czasem. Jest ważne, że, no bo przecież powiedziane jest, że jak pszczoły wyginą, to dla nas to zostaje niewiele, 3-4 lata. I ludzkość też zginie. Ule się kiedyś robiło samemu, no teraz się robi, kupuje się. No. Trzeba było sobie drzewo jakieś mieć, jeszcze sam sobie deski urżnąć, bo deski nie kupił. Skład był. Z drzewem deski były, no ale nie dało się kupić, bo to było wszystko na państwowe. Kto miał jakiś swój las, no to sobie i jeszcze miał czym to drzewo pożnąć. No, niektórzy twierdzą, że no, sezon się zaczyna od jesieni, no ale to zależy jak ktoś, bo w jesieni trzeba pszczoły dobrze przygotować, żeby miały zapas i żeby mogły przezimować. Zima się kończy, robią obrót. No więc należałoby być przy tym, stwierdzić przykładowo, te są mocne, po locie widać jak latają mocno i które słabe, no więc trzeba przykładowo łączyć rodziny. Trzeba pilnować, żeby to szło do przodu, żeby się rozwijały dobrze. W ulu przybywa pszczółek, przychodzi maj, lubią się roić, no bo to jest dawno, no to był cały cykl rozwojowy i przykładowo, no jak się powiększać ciało pasiecze, no to tylko był taki sposób, że rójki się zbierało. One się roją, mają zapasowe matki już, się im klują i wtedy one mają w taki sposób, że wylatuje ich taka chmura, tych pszczół siadają gdzieś na drzewie, na gałęzi, najczęściej taki ser wielki się zawiesi, no wtedy to trzeba. Najprostszy sposób, no to dobrze jak jest na gałęzi, którą tam spokojnie można uciąć. Piłeczkę użnąć i ul się przygotowuje pusty, no daje się im jakieś tam plastry, żeby od czegoś mogły zacząć, żeby budowały gniazdo. Z gałęzi się tylko trzepnie dobrze, wpadną do ula. Kiedyś no to tak się robiło. Teraz nie musi się czekać, żeby się one roiły, bo przykładowo tu są wysokie drzewa. Jak się wyroją i idą gdzieś tam ze 20 metrów może do góry, no to kto ich tam zbierze? No teraz się to robi w ten sposób, że matki się hoduje już, pszczelarz się hoduje sam matki i tworzy rodzinki sam. Z ula, z jednej rodziny tworzy, robi drugą zapasową. No jak tam, w zależności, no jak, ile potrzebuje, no ale jakie ma plan. No ale robi się o tyle, jest całkowicie inny sposób, no bo bierze się ileś tam parę plastrów z danego ula, tak żeby im matki tylko nie zabrać. Wyhoduje się matek trochę, no to wtedy już do każdej rodzinki już ma gotową matkę tylko podłożyć. Bierze się z ula parę plastrów z tym czerwiem, czyli z larwami, z miodem, co tam jest. I z tego się tworzy w danym ulu już rodzinkę. No, miałem przykładowo, zbierałem jednego razu taką rójkę. Miałem 16 rok życia wtedy. Jeszcze nie miałem swoich pszczół, no ale zbierałem ich właśnie, no ale to tak, no cóż, no ja, sprzętu nie było do tego, bo na przykład teraz no to transportóweczkę się zrobi, no i byle sklejeczki i podstawi się jakoś tam czasami w taki sposób, jak jest w niedostępnym miejscu, że się ich po prostu, tam się im daje parę plastrów, troszkę się ich dymkiem, pióreczkiem jakimś pomaga, żeby one weszły do tego. I wtedy się ich obsadza znów w pustym ulu. No a tam się wtedy tak to było, że była w takim trochę niedostępnym miejscu, no nie było do czego to wziąć. Ja to drabinę przystawiłem, no bo w taki sposób trzeba było. I po prostu wziąłem takie dość duże sito i na to ich strzepnąłem. No ale jak ich strzepnąć, jak to jest na prostym takim odcinku drzewa? Niby dość wysoko, to nie było grube drzewo, no, wtedy już tam u góry. ale w jednej ręce trzymałem to sito, a drugą ręką jak żem trzepnął, no to wiadomo, trochę się oblazły mnie tak tu i cienie, a cienie także. Naliczyłem potem około 60 żądeł, żem dostał. Żem to tej rójki nie zebrał. No bo cóż, no, ja z jednej ręki zgarnąłem, to mi znowu na to znowu drugą, żem trzymał to znowu. Także po obydwu rękach byłem ścięty solidnie. Nie dałem rady tak palcami dostać, bo mi zapuchło. To potem dopiero brat, jak po pracy przyszedł, no to była już czwarta czy piąta godzina. On dopiero ich potem zbierał, no ale on już był przygotowany na to, ubrał se rękawice skórkowe, pozawiązywał rękowy i wszystko, także no jakoś tam też jeszcze miał problemy, no ale zebrał. No to była moja pierwsza, no jakby to było, jakbym był uczulony trochę, no to nie było szans przeżyć. W tamtych latach to był rok, no 56. Ani nie wiem, czy istniał, a pogotowie w Andrychowie, no trudno by mi było powiedzieć, czy istniało, czy nie. No a telefonów też nie było. Dzięki pszczołom żyję jeszcze. Jakbym pszczół nie miał, to pewnie by mnie tu już nie było też, bo ja się leczę propolisem. Prawie codziennie rano na czczo pół łyżeczki cukru i około 25 kropli propolisu. Bo z żołądkiem ja miałem zawsze trochę jakichś problemów, także miałem nawet takie przypadki, że miałem pęknięcie wrzoda na żołądku. I nawet do lekarza, że nie chodził z tym. I no propolis, tylko wtedy pijałem to inaczej. Większe ilości po prostu. Brałem taki nieduży kieliszek, 2/3 wody i ten propolis do tego, takie mleko się robi. No i tak ze 4-5 razy na dzień taki kieliszeczek piłem. Po 3-4 dniach jadłem normalnie to, co wszyscy. Raz tylko byłem u lekarza z tego powodu, że po tym pęknięciu wrzoda. No ale tak, no, lekarz mi dał skierowanie na badanie do szpitala, do Wadowic, no ale tam mi ustalili termin dopiero za miesiąc. No a za miesiąc to, czy nawet nie dłużej. Na gastroskopię. No to wtedy już nie było nic. Potem już więcej, no to mi się już nie. Przy następnych razach to mi się nie. Nigdzie nie szedł do lekarza, bo po co ja mam swoje lekarstwo. Lekarz mi tam będzie jakieś pigułki, nie pigułki, panie, diety, nie diety rozmaite. Po co jak ja mam coś takiego, co. No i nawet u mnie w domu dzieci nawet, wnuki. No jak tam, który by miał coś mu nie pasowało, że go brzuszek boli, no to też lubią mi, ale to dobre. Bo to pszczoły zbierają z drzew taką, no, nie smułkę jakąś, no.
Żywicę.
Żywice. Z różnych krew. Raczej to jest zbierane. W jednej książce Ruski tam taki pisał, to no brzuskę. Wszędzie pisał o brzuskach. No, no i druga rzecz jest to, że jest to antybiotyk. One w ten sposób utrzymują higienę ula i no, jakby sterylność. Larwy karmią mleczkiem. No, początkowo larwy, no ale mimo wszystko, no w tej temperaturze, jak jest 36 stopni w ulu, mleczko by mogło fermentować, chociaż ona, to mleczko też ma specyficzne wartości, bo na przykład jak się weźmie z matecznika mleczko, próbowałem czasem, to jest tak ostre jak spirytus wnet.
Właśnie z czego się składa taki ul? I co to jest ten matecznik? Tak jakby od początku.
Skład rodziny pszczelej ma pani na myśli, tak? Skład rodziny pszczelej, no to jest matka, są trutnie, no i pszczoły robotnice. Matka to jest, no królowa inaczej, która składa jajeczka, z których się klują larwy tych pszczół oczywiście. Matka potrafi na przykład w sezonie, kiedy jest rozwój na wiosnę, w zimie, no to one są w takiej hibernacji, jak gdyby uśpione, coś tam jedzą, bo jeść muszą, żeby ogrzać się, bo z tego temperatura musi być. Ale tam nie mają ciepła dużego, tylko tam jest około 20 stopni, może 20 parę stopni. Także te pszczoły zbijają się w taki kłąb na zimę. No, robi się wiosna, no to one się rozluźniają, no bo trzeba, jak już się na tyle ciepło, żeby mogły latać. No i wtedy już na wiosnę, a nawet już pod wiosnę, jak one wyczuwają, że już tam wnet jest wiosna, to już matka zaczyna czerwić, czyli składać te jajeczka. A w sezonie, w największym okresie rozwoju, matka potrafi znieść do 2000 jajeczek. Ciężar tych jajeczek przekracza jej ciężar, jej ciała. I one ją, pszczoły właśnie ją karmią też tym mleczkiem. Mleczko to jest takie, każda pszczoła, młoda pszczoła zwłaszcza, ma gruczoły jakieś tam w głowie, to ma te gruczoły, z którego wydziela to mleczko. I to jest takie mleczko, to nie jest takie mleko jak, bo to jest rzadkie mleko, czy to od krowy, czy od innych zwierząt, a to jest takie po prostu, no, jakby gęsta śmietana. No, ale no, wiadomo, mikroskopijnej ilości. No i młode pszczółki to karmią matkę i tak samo te larwy karmią. Że typy uli, no to są zależne od wielkości ramek, jakie się używa do. No to najwięcej u nas jest wielkopolski, to jest ramka 34 na 24. No ja mam dwa typy, mam taki, niby ramka wielkopolska jedna też jest, tylko że jest obrócone 40 na, raczej 34 na 24. W ulu jakie osobniki mieszkają? Czyli matka, która jest królową, która całą jest założycielką tej rodziny potem. I trutnie. No, truteń to jest, służy tylko jako, daje nasienie do zapładnia matki. No a robotnice, no to już są całymi robotnicami, prawdziwymi robalami. Od nich wszystko zależy, od ilości. No. I tak w takim ulu, w jednej rodzinie mocnej, w sezonie jak są, no to tam jest bodaj 50 do 70 tysięcy pszczół. No, no i przychodzi, ja tak jak już tu, maj przychodzi, sezon rozwojowy, rojowy. No to zwłaszcza jak mają ciasno w ulu. To był cały cykl rozwojowy kiedyś, w ten sposób tylko się rozmnażały. No to wtedy wylatuje z ula gdzieś 1/3 tych pszczół i tworzą ten rój, tak jak tu jest na tym zdjęciu. No i to się z tego tworzy do ula i węze się im daje. Węza, no to jest coś takiego jak wosk, bo one mają całe te budowle, plasty, to wszystko z wosku. A wosk to jest tłuszcz, można to nazwać pszczół, bo pszczoła po prostu spożywając, no jak jest zwłaszcza zbiór, ona to przynosi, pszczoła ma tam taką mini kropeleczkę przynosi. I to, co one przynoszą, to dopiero ulowe pszczoły przerabiają. I przede wszystkim młode pszczoły, tak zwane woszczarki, one to przerabiają, no więc oczyszczają to, bo to są wszystko cukry złożone, te zwykłe, sacharoza i takie. One to przerabiają na cukry proste. I wtedy ona się poci, ta młoda pszczoła, po prostu tym woskiem. To nieraz jak się zobaczy, że ona pod brzuchem ma na tych tergi, tak jak się składają te, wychodzą takie płytki tego wosku. I z tego one budują wszystkie te plastry. No i ten właśnie węza jest z tego wosku.
A jak pan w ogóle walczy teraz ze współczesnymi chorobami pszczół? Jak sobie pan radzi z chorobami pszczół, których coraz więcej jest tych chorób?
No, coraz więcej. Jest problem. No, waroza to już jest... Jest to taki insekt jakby. Około 2 mm szerokości i bodaj 1,8 mm długości. Wchodzi ta waroza, wchodzi do komórki, gdzie matka złożyła jajko, to znaczy już nie wtedy, jak jajko złożyła, ale jak już jest larwa do zasklepienia, bo one to potem w tych komórkach, no to jak już jest dorosła larwa, urosła to, co ma okres żerowania się jej kończy, wtedy ją zaklejają woskiem i ta waroza przed zasklepieniem włazi tam do tej komórki. I ona z tej larwy wysysa krew. I składa znów następne, jeszcze nie tyle, że ona sama krew wypija, ale ona tam składa, to jest taki dość złożony proces, ileś to parę dni, że znosi jajka też. I to jest określone, że w jeden dzień zniesie jajko, to będzie z tego samiczka, potem znosi znowu, że będzie samczyk. I one już wychodzą tak, że te nowe warozy wychodzą razem z tą pszczołą. Ona już, bo od złożenia jajeczka pszczoła do wyjścia dorosłej pszczoły 21 dni, całe 3 tygodnie. I wychodzą już zapłodnione następne samice tej warozy. To się tak sakramencko mnoży, że... No a larwa, skoro tam, zwłaszcza jak jest już tych więcej larw na niej, co ją wypijają, krew z niej, no to ona wychodzi już jako inwalida, albo skrzydełek nie ma, albo jakoś taką już niedorozwinięta w ogóle, także ona się nie nadaje już na nic. No i przykładowo, zwłaszcza w jesieni, to już jest problem, bo wychodzi nieraz, że nie ma bardzo czym leczyć tego. No dajemy takie paski są nasączane amitrazą, chociaż nie wiem, czy to tylko amitraza. Bo w tabletkach do odymiania to też jest amitraza. I te paski tam siedzą w tym, wiszą między plastrami i także... Tylko tu już jest o tyle i ta waroza to jest jakoś... Ona się truje tym... To jest chyba na kontaktowy sposób, że ona musi tam się znaleźć na tym i wtedy ona się otruje. A pszczołom, no wiadomo, że tam może coś chyba w jakiś sposób, jakby za dużo tych pasków dom daje się takie dwa paseczki. No i...
Dlaczego ule mają różne kolory? Jakie ule mają kolory? Kolory... Dlaczego one różnie wyglądają?
Ta orientacji psów.
Kolory no to już jest w zależności od gospodarza.
Ale wszyscy, tam... wszyscy mają kolorowe. Dla psów to, żeby się orientowało.
No, żeby... Nie, zalecają, żeby nie dawać wszystkich jednakowych kolorów, bo przecież jak, zwłaszcza jak jest przykładowo obok ula, no i wtedy te pszczoły się mylą, nie? A tak to kolory.
A jak pan stosuje kolory? Czy zawsze takie same? Przez te wszystkie, przez te 60 lat zawsze kolorował pan ule na ten sam kolor? Czy różne?
No nie, to nie jest jakiś... No nie jest jakiś.
Taką farbę się przymaluje.
No po prostu niezbyt...
Żółty, zielony, tak jak
no, niezbyt jaskrawe, no, może...
Czerwony się nie bawi
takie raczej. Pastelowe raczej, spokojne kolory więcej.
No, ale to jest dla orientacji na pewno...
No, dla orientacji pszczół. Chyba, że jak jest przykładowo wielkie pasieczysko, a co tam jakieś tu drzewo, tu jakieś inne, że ona ma orientację z czegoś, no to tam już nie jest. No,
ale czy przykładowo... wszyscy mają kolorowe.
A no na pewno, na pewno. No, nawet ładniej wygląda.
Tak, gdzie się idzie, to wszystko widać, że tak wszystko kolora jest. A teraz rozumiem, że te korpusy to się też jest inne, to tak się potem miesza jeden przez drugiego, nie? I to się wkłada jeden na drugi, ten
no,
korpus.
Bo kiedyś na to były
jest w całości
ule w całości zbijane z desek.
No masz tak jeszcze tu trzy.
No jeszcze mam parę.
A jak na przykład, jakby pan mógł opowiedzieć po kolei, na przykład od wiosny, jakie miody się zbiera po kolei przez cały sezon?
No pierwsze na wiosnę, jeśli jest, no to jest ten, tak jak pan mówi właśnie, wielokwiat, bo na wiosnę kwitnie wszystko. Mniszki, nie mniszki, drzewa owocowe, drzewa tu, jawory, nie jawory. No, no to z tym, że jeszcze tak jak typowo tu u nas, to jest dobrze jak tu na przykład Złotogórka jest dość sporo buka. Jak kwitnie buk, wtedy mam dobrze, bo jest i jak się jeszcze trafi możliwie dobra wiosna, no to jest trochę tego wielokwiatu wiosennego. Wtedy ja tu mam możliwość odebrać im trochę pyłku. Staram się odebrać troszkę, żeby mieć na swoje potrzeby. Bo to jest... Pyłek robimy znowu tak, że jak suszareczkę suszę to, no bo on jest miękki, wilgotny, no bo jak zwykle wszystko. Suszę, potem na młynku go zmielę i mieszam z miodem. Najlepszy jest wielokwiat właśnie, ten wiosenny, kwiatowy, żeby był, bo pyłek z kolei ma to do siebie, że to jest takie mikroskopijne te wielkości pyłku.
Cząsteczki pokrojone, nie?
I on ma... tak go zjeść po prostu, to nic nie daje. Każdy ten mikronowy pyłeczek, ziarenko pyłku jest powleczone celulozą. I nasz organizm tego nie strawi. Nie. A w pyłku jest wszystko, co do życia potrzebne. Wszystkie pierwiastki, cała lista Mendelejewa, enzymy, witaminy, zresztą wszystkie kwiatowe mają zawartość kwasów w sobie. I one tą celulozę rozkładają. Także wtedy się go zmieli, wymiesza się z miodem, to już tak bierze się i wtedy to się rozkłada, ten miód rozkłada tę zawartość tego. I to jest bardzo dobre, szczególnie polecane dla mężczyzn w starszym wieku, przy prostatach. Tak samo miód, czy z pyłkiem, czy sam miód, jak się je, żeby, bo na przykład z pieczywem. bo wtedy się żuje. Długo w ustach żuć, bo on jest najwięcej wchłaniany właśnie już w ustach. Na wiosnę, w maju, kwitną drzewa, kwitnie te mlaczeckie, jak to mniszek, kwitnie, no to pokrzywy są już gdzieś takie. Zbieramy takie gdzieś w tej wielkości pokrzywy. No. I bierze się to na maszynkę od mięsa, przemieli, potem to, bo wiadomo, że z tego soku nie wyciśnie, bo co to zwłaszcza w domowych warunkach. Przemielone zalewam przegotowaną wodą, przestudzoną, żeby to się macerowało przez całą noc. I na drugi dzień biorę to i przez szmatkę gęściutką wyciskam. Rękawiczki się zbiorą gumowe i wyciskam ten sok. No i potem robię tak, że typuję sobie gdzieś tam 2 czy 3 ule. I robię normalny syrop, kilo cukru, litr wody. Ten syrop i do tego 10% zawartości tego soku z pokrzywy. I to daję do tych 3 przykładowo ludzi. I one zbierają w koło, co się da. No i to mieszają razem wszystko i to.